szczegółów jego przetrzymywania, bo to jest taki horror, że wręcz nie nadaje się na to, by to odświeżać. Niemniej wyobraźmy sobie człowieka, który jest w rękach zbirów, który jest całkowicie poddany ich woli, który nie ma żadnej ucieczki, żadnej nadziei znikąd. I dokładnie w takiej sytuacji oczywiście jest Job. Job znajduje się w sytuacji, gdzie w zasadzie ratunek z miejsc, których normalnie i naturalnie należało go oczekiwać, no ten ratunek nie przychodzi, wręcz odwrotnie. Tam przychodzi jeszcze większe pognębienie, jeszcze większe upodlenie i umęczenie, jak na przykład ze strony jego własnej żony, tudzież ze strony jego przyjaciół. Coś, jak powiedziałem, czy Olewnik, czy Job mają wiele wspólnego. Jest wiele rzeczy, które w tej księdze nas bardzo zastanawia. Jest wiele rzeczy, nad którymi powinniśmy się zastanowić. Chociażby na przykład to, że to, jak widzimy od kuchni, że to Bóg jak gdyby wynajmuje czy posyła kosmicznego zbira po to, aby ten zrobił, co chciał z Jobem. I rzeczywiście wyobraźcie sobie istotę taką, jaką jest szatan, który ma swoją ogromną potęgę, potężną moc. I teraz i wraz z tą mocą, z tą ogromną potęgą dołóżcie do tego, domieszajcie do tego bezkresną nienawiść rodzaju ludzkiego. Bezkresną nienawiść, jaką żywi do Joba. I teraz właśnie w ręce kogoś takiego, Job się dostaje, właśnie w ręce kogoś takiego, z kimś takim musi się teraz ścierać. Job przeszedł, czy w zasadzie w księdze Joba mamy zaprezentowany jeden z najtrudniejszych, a zarazem można powiedzieć najwiarygodniejszy test ufności Bożej. I tak naprawdę dzisiaj głównie o tym, czy na tym się skupimy, bo jest taki jeden szczególny werset, który w 13 rozdziale, który jest bardzo, bardzo moim zdaniem istotny. Ale chodzi właśnie o to, coś, co wydaje się tak banalne, coś, co słyszeliśmy tyle razy, coś, co może ludzie tyle razy nam radzili, zaufaj Bogu, a jednak zobaczcie, nawet ta jak gdyby banalna i najprostsza rzecz, która z możliwych, jakże często w ogóle nie zauważamy tego, czy jakoś zapominamy, aby właśnie ją czynić, czyli udać się do Boga, czy upatrywać u Boga ratunek, ufać Jemu raczej niż własnej inteligencji czy własnym siłom. Kiedyś czytałem książkę, pewnie mówiłem wam o tym, książkę o misjonarzu wśród Indian kolumbijskich, jakichś najbardziej złowrogiego plemiona Indian południowoamerykańskich. No właśnie tamten misjonarz w pewnym momencie doszedł do tego punktu, w jaki sposób skomunikować, przekazać im, że mają ufać Jezusowi. I niektórzy może pamiętają, ale właśnie on to im tak bardzo obrazowo przedstawił, że zaufanie Jezusowi to jest włożenie końców twojego hamaka w ręce Jezusa. Czyli wkładasz końce swojego hamaka w ręce Jezusa i następnie w tym hamaku się kładziesz. Widzicie, to bardzo moim zdaniem dobry sposób ilustruje, czym tak naprawdę jest zaufanie Chrystusowi. Oczywiście w ręce jakiegoś dowcipnisia, jakiejś osoby niewiarygodnej raczej byśmy nie włożyli końców swojego hamaka. Podczas gdy Jezus jest tym, któremu można zaufać, a jednocześnie zwróćcie uwagę, hamak, no nie? W momencie, kiedy wleziemy do hamaka, to za bardzo wiele kontroli nie mamy nad tym, co się będzie działo. za bardzo nie jesteśmy w stanie zapanować, na przykład przed, zapanować czy powstrzymać ewentualnego upadku, ale w zasadzie jesteśmy zdani na tego, który, jak w tym wypadku, który trzyma jego końce. Otwórzcie 13 rozdział Księgi Joba. I może na początek przeczytajmy pierwsze trzy wersety. Oto oko moje widziało to wszystko, ucho moje słyszało i zrozumiało. Nie jestem od was gorszy. Job odpowiada swoim, w cudzysłowie, przyjaciołom. Ja jednakże chciałbym odezwać się do Najwyższego i radbym się z Bogiem rozprawić. Pomódlmy się. Boże, prosimy Ciebie teraz, abyś zechciał nas poprowadzić, zechciał nas pokrzepić. Prosimy, abyśmy szli podobnie jak Job szedł, abyśmy ufali Tobie, zachowywali cierpliwość, abyśmy nie tracili ducha, kiedy przechodzimy, zwłaszcza kiedy przechodzimy przez cierpienie i testy. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Jak już mówiłem, tutaj jest wiele różnych aspektów, na które można zwrócić uwagę. Na przykład chociażby to, że Bóg zabiera Joba, drugiego Adama. I wiecie, że Job jest opisany jako pewien człowiek. Żył sobie pewien człowiek. I to jest jak gdyby wskazówka na to, że Job tak naprawdę reprezentuje całą ludzkość. Cała ludzkość wraz z nim poddana jest sądowi, poddana jest testowi. Czyli to, w jaki sposób on przejdzie przez test, dla nas jest strasznie istotne. I zobaczcie, tak jak podobnie jak Jezus, tak i Job, jego test odbywa się bynajmniej nie w ogrodzie, w którym jest pełno życia, w dostatnim, spokojnym ogrodzie, ale wręcz odwrotnie. Test Joba ma miejsce pośrodku zawieruchy, pośrodku jakiejś nieopanowanej nienawiści. Pamiętacie, to chyba, kto to powiedział? Aha, to król we Władcy Pierścieni, jeden z królów powiedział, cóż człowiek może zrobić wobec tak strasznej nienawiści jak ta, kiedy widzi, że twierdza jest otoczona przez orków, otoczona przez tych, którzy nie będą przez moment się zastanawiać, czy zostawić ich przy życiu, czy też zabić. I teraz dokładnie z czymś takim, czy w takim kontekście widzimy Joba. Widzimy go na pustyni, widzimy go w miejscu, gdzie nie ma środków do życia, wręcz w miejscu, gdzie szaleje śmierć. Nie tylko gdzie szaleje śmierć, ale w miejscu, gdzie również panuje i tak naprawdę rozpanoszyła się samotność i odrzucenie. Pamiętacie, wspomniałem wam, kiedyś cytowałem już cytat Andrzeja Polaszka, że tak naprawdę najstraszniejszą rzeczą w cierpieniach Jezusa było cierpienie w odrzuceniu. I teraz ten, który wskazywał na niego, Job, również i on cierpi i pewnie jedną z najstraszniejszych jego rzeczy czy aspektów jego cierpienia jest właśnie to, że cierpi w samotności, cierpi na pustyni. I oczywiście cały czas musimy sobie przypominać, jaki jest dylemat Księgi Joba. Dlaczego ta księga tak wymyka się tym naszym jakimś klasyfikacjom, że nie jest tak proste, jak gdyby ją zrozumieć. No oczywiście dylemat jest bardzo prosty, jeśli chodzi o zdefiniowanie. Gorzej, jeśli chodzi o jego jakieś wytłumaczenie i wyjaśnienie. Dylemat jest na samym początku bardzo prosty. Oto jest sprawiedliwy Bóg, Bóg, którego sprawiedliwość jest niekwestionowana, Job nigdy nie kwestionuje jego sprawiedliwości, a Wraz ze sprawiedliwym Bogiem mamy niewinność Joba. Job jest doskonale przekonany o swojej własnej niewinności. Jednocześnie jest doskonale przekonany o sprawiedliwości Bożej. I teraz oto są te dwie rzeczy, które teraz musi w jakiś sposób pogodzić. W jakiś sposób musi wybrnąć z tego dylematu. I widzicie, to nie jest tak, że on gdzieś usiadł pod drzewem, przyjął pozycję lotosu i teraz sobie może myśleć i zastanawiać się, jak to teraz, jak ten dylemat rozwiązać, kiedy powiedzmy patrzy na cierpienie innych ludzi. No nic z tych rzeczy. Chodzi o to, że on sam znajduje się pośrodku tej zawieruchy. On sam jest w jak najwyższym stopniu zaangażowany w ten spór, w tą sprzeczność w jego umyśle. I pamiętamy również, że stawka jest bardzo wysoka. To nie jest jedynie jakiś trywialny zakład w niebie. To nie jest coś takiego, o, szatan z Bogiem się założył i to wszystko jest banalne, trywialne i jakieś tam dziwne. Ale nic z tych rzeczy. Test jest super poważny, bardzo istotny. I właśnie dlatego, żeby ten test mógł wypaść, czy mógł rzetelnie być przeprowadzony, musi być przeprowadzony na pustyni. Musi być przeprowadzony w miejscu, gdzie szaleje śmierć, a nie gdzie obfituje życie. Dlatego, że właśnie tylko w takim miejscu można albo dowieść, albo zanegować. Co? O co chodziło? Chodziło o bezinteresowną miłość. Bezinteresowne oddanie. Czy w ogóle coś takiego istnieje na tym świecie? Czy istnieje coś takiego jak bezinteresowna miłość, bezinteresowne oddanie? I oczywiście szatan odpowiada bardzo zdecydowanie, mówi nie, nie ma czegoś takiego. Podczas gdy Bóg mówi tak, spójrz na mojego sługę Joba. Spójrz na niego i jego oddanie mi. I teraz widzicie, żeby ten test rzeczywiście wypadł tak jak należy, musiały być odpowiednie warunki spełnione. Po pierwsze, Bóg musiał dopuścić świat, który jest pełen niezasłużonego i nieustępującego cierpienia. Widzicie, test musiał mieć miejsce właśnie w świecie, który jest pełen niezasłużonego i nieustępującego cierpienia. Cierpienia, które nie jest tak, o, jest rozwiązane, już go nie ma. Wystarczy zrobić pewne rzeczy i o, ustąpiło. No nie. Świat, który wy znacie z doświadczenia, właśnie jest taki, w którym obfituje jednak tego typu cierpienie. Co więcej, musiał to być świat, w którym zdaje się, ze wszechmiar wydaje się, że zło zwycięża, góruje nad dobrem o wiele częściej niż na odwrót. No nie? Zobaczcie, przyznajcie się, czyż to nie takie doświadczenie z naszego życia wynosimy. Że jest to świat, w którym właśnie dobro bardzo często wydaje się być stłamszone i zaduszone przez zło. Co więcej, musiał to być świat, w którym cierpienie i próby częściej niszczą charakter człowieka, niż naprawdę go budują. I zobaczcie, czy tak się nie dzieje. Zobaczcie, i oczywiście pamiętacie, kiedyś wam to przy innej okazji, do tego wciąż was zachęcam, udajcie się do domu starców. I zobaczcie, i sprawdźcie, czy rzeczywiście tak się nie dzieje. Że ciężkie próby i doświadczenia życiowe częściej niszczą charakter, niż go budują. A nie? Jeżeli udacie się do domu starców, to jak, ile, a w ogóle, ile radosnych, pełnych życia, wdzięcznych staruszków znacie? No nie, raczej jest na odwrót. Raczej mamy do czynienia że ludzie starsi czy są jacyś zgorzkniali, jacyś pobici, jacyś zniszczeni, jacyś tacy negatywni i tak dalej, i tak dalej. I widzicie, dokładnie taki musiał być ten świat, żeby ten test, przez który Bóg prowadzi Joba, aby ten test rzeczywiście mógł się odbyć. Co więcej, musi to być świat, w którym wydaje się, że wszystko świadczy przeciwko istnieniu Boga. A nie tak na koniec. To musi być świat, w którym wydaje się, jak gdyby na pierwszy rzut oka, że wszystko kumuluje się i świadczy przeciwko temu, że tak naprawdę Boga nie ma. Bóg nie istnieje. I oczywiście mieliśmy już z tym do czynienia w Księdze Kaznodziei Salomona. Pamiętacie, zaraz na samym początku on ustanawia tą scenę teatru ludzkiego, na którym wszystkie Auschwice i różne tragedie życiowe naszego życia się rozgrywają. I pamiętacie, co tą straszną scenografią tego teatru jest. Jest dwóch świadków, jest Ziemia, jest Słońce. I od razu na samym początku jest dwóch świadków, jest Ziemia i jest Słońce. To w ogóle taki refren, który się powtarza, to jest w Księdze Kaznodziei, to jest pod Słońcem. Jest dwóch niewzruszonych świadków. Tutaj tyle rzeczy się dzieje, tyle przechodzimy, czy mamy do czynienia z tak, czy nasze oczy oglądają tak potworne rzeczy, a wydaje się, że niebo się jak gdyby tym nie przejmuje. Wydaje się, że niebo jest jak gdyby niewzruszone. A nie? Nasze polskie przysłowie czy powiedzenie. Widzisz, Panie Boże, a nie grzmisz? Widzisz to jakby Ciebie nie było, jakbyś nic nie robił. Tak więc test jest poważny. Stawka jest bardzo wysoka i mamy do czynienia tak naprawdę z wieloma testami i z wieloma sądami w tej księdze, księdze Joba. Zobaczcie, Bóg na samym początku osądził Joba. Na samym początku Bóg złożył świadectwo kilkakrotnie, że ten człowiek jest bez winy, ten człowiek jest prawy. Następnie mamy, i to jest ten najbardziej poważny osąd, nad którym nie można przejść, tak powiem, do porządku dziennego. Osąd, który naprawdę wzbogaci nas, jeśli nad nim będziemy medytować podczas tej księgi. Następnie szatan osądził Boga. Szatan osądził Boga i mówi, nie masz racji. Nie ma czegoś takiego jak bezinteresowne oddanie Tobie. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwe oddanie Tobie. Ja Ci to udowodnię, że nie ma. Następnie kolejny sąd, to jest Bóg znowu sądzi, testuje Joba. Czyli mamy cały długi sąd, któremu poddany jest Job. Następnie Job testuje przyjaciół swoich. Następnie Job testuje, czy poddaje sądowi Boga i domaga się odpowiedzi od Boga. I wreszcie w ostatnich rozdziałach mamy wyroki i sądy Boże. Jak powiedziałem, stawka jest bardzo wysoka. Czy istnieje coś takiego jak bezinteresowna miłość? Miłość, która nie ma niczego innego, nie ma czego innego się uchwycić, jak tylko ufności Stwórcy. Czy coś takiego naprawdę istnieje? Czy coś takiego naprawdę istnieje w naszym życiu? Jak powiedziałem, szatan mówi zdecydowanie nie, Bóg mówi tak, wskazuje na Joba. I teraz zwróćcie uwagę na to, pomyślcie nad tym, że Bóg wskazując na Joba i mówiąc, że tak, istnieje bezinteresowne oddanie Bogu, mi, stawia tak naprawdę wszystko na jedną szalę. Tak naprawdę on ma najwięcej do stracenia. Widzicie to? Że tak naprawdę Bóg, wskazując na Joba i mówiąc, że istnieje bezinteresowne oddanie, bezinteresowna miłość, umiłowanie mnie, tak naprawdę wszystko stawia na jednego konia, można powiedzieć. I to taki język probabilistyczny jakiś tam jak najbardziej tutaj pasuje, bo to jest zakład. To jest zakład. Możliwe, że nas obraża ten język, ale jednak nie da się uciec przed tym, że to jednak zakład jest. I teraz tak naprawdę Bóg ma najwięcej do stracenia. Dlatego, że zarzut szatana tak naprawdę podważa wszystko, kim Bóg, czym Bóg jest. Ale Bóg wskazuje na Joba. Tak więc, jak już wspomniałem, nie ulega wątpliwości, że Księga Joba odwołuje się do Księgi Rodzaju, wskazuje w ostateczności wskazuje na Jezusa, wskazuje na te testy, przez które On przechodził, prawdziwy, większy Job, który podobnie jak ten pierwszy miał cierpieć w niezrozumieniu, w odrzuceniu, niezasłużenie, w samotności. Ale co więcej, wydaje się, że również ta księga wskazuje na inne święto, święto w roku, w żydowskim roku liturgicznym, które się nazywa Rosh Hashanah. To jest pierwszy dzień nowego roku w żydowskim liczeniu, w żydowskim roku. To święto Rosh Hashanah, które wypada na wrzesień, gdzieś w naszym kalendarzu, jest pamiątką stworzenia świata, a jednocześnie jest zapowiedzią Bożego sądu. I o tym czytamy w trzeciej Mojżeszowej, w 23 rozdziale, 24 wersecie. Powiedz synom izraelskim tak, w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem święte zgromadzenie. I oczywiście trąbienie oznaczają, trąby oznaczają jedną rzecz, oznaczają sąd, rozpoczęcie sądu, przygotowanie na ten sąd ostateczny, ostateczny dzień sądu. Czyli zobaczcie, tak jak tak naprawdę na początku Księgi Joba znajdujemy się w Księdze Rodzaju. Znajdujemy się w ogrodzie, znajdujemy się w dostatku, znajdujemy się w bezpieczeństwie z każdej strony. Tak później nagle rozpoczyna się zawierucha, rozpoczyna się huragan, który niszczy to wszystko i rozpoczynają się sądy. I rzeczywiście, słuchajcie, Rosh Hashanah to jest dzień stworzenia, się celebruje, jak również początek, jak gdyby, sądu Bożego. Rosh Hashanah jest pierwszym z 10 dni, co ciekawe, pierwszym z 10 dni, które noszą nazwę, te 10 dni, Yamim Noraim, czyli straszne dni. Czyli wraz z Rosh Hashanah rozpoczyna się 10 dni strasznych dni, które poprzedza, które 10 dzień to jest dzień Yom Kippur, czyli dzień pojednania. Dzień ostatecznego sądu Bożego, czy to dzień, w którym Bóg ogłasza przebaczenie swojemu ludowi. Ale słuchajcie, te straszne dni to są dni nawrócenia, pokuty i sądu. To właśnie wtedy, to właśnie wtedy szatan pojawia się przed Bogiem, aby oskarżać Izraela. Zobaczcie, z tym to mamy wielokrotnie do czynienia. Zobaczcie, w księdze, która poprzedza księgę Joba, w księdze Estery, mamy dokładnie z tym do czynienia, że lud Boży jest oskarżany przez szatana i oczywiście to samo znajdujemy w księdze Joba. I właśnie akurat w dzień Yom Kippur, w dzień pojednania, właśnie wtedy księga Joba jest czytana w liturgii żydowskiej. Ciekawe jest, że na przykład w dzień Yom Kippur, to jest dziesiąty dzień z tych strasznych dni, w dzień pojednania, w Wigilię Yom Kippur, Żydzi myją się, czy dostępują kąpieli rytualnej. A następnie w dniu Jom Kippur, ciekawa jest rzecz, że niektórzy Żydzi się biczują, inni Żydzi zabijają kurczaka jako zastępczą ofiarę za grzech. I oczywiście jest wiele różnego zabobonu, tak jak ten jest zabobonny, ale to jest normalna kolej rzeczy. Dlatego, że jeżeli ktoś odwróci się od prawdziwej religii, to oczywiście musi popaść w łapy zabobonu i nie ma innego wyjścia. I dlatego w religii czy w tradycji żydowskiej właśnie istnieje zabijanie kurczaków za własne grzechy. Ale zobaczcie, według tego schematu również postępuje Księga Joba. Mamy pierwszy dzień, mamy drugi dzień, mamy następnie przychodzą przyjaciele, którzy, jak pamiętacie, pozostają z Jobem przez 7 dni w milczeniu, bez słowa, a następnie 10 dnia rozpoczyna się sąd, rozpoczyna się ostateczny sąd, kiedy Job otwiera swoje usta, zaczyna mówić i kiedy na końcu tych 3 cykli wypowiedzi, na samym końcu odzywa się Bóg. Ale zobaczmy teraz 13 rozdział. Oto oko moje widziało to wszystko, ucho moje słyszało i zrozumiało, co wy wiecie, wiem i ja, nie jestem od was gorszy. Ja jednakże chciałbym odezwać się do Najwyższego i radbym się z Bogiem rozprawić. Zobaczcie, Job mówi, nie mówicie mi nic nowego, ja wiem o tym doskonale, te rzeczy, którymi wy mnie oskarżacie, te rzeczy są mi doskonale znane. Zresztą, gdybyście słuchali tego, co ja mówię, to zrozumielibyście, że ja już te rzeczy powiedziałem. Ale następnie to jest coś, co naprawdę jest godne naszego podziwu. To jest właśnie werset 3. Ja jednakże chciałbym odezwać się do Najwyższego i radbym się z Bogiem rozprawić. Innymi słowy, Job mówi, ale coś mi tutaj się nie zgadza. Coś mi wciąż tutaj się dalej nie zgadza. No nie wyobraźcie sobie, jesteście umęczeni, jesteście w potwornym bólu, w potwornej samotności. Przychodzą przyjaciele, w cudzysłowie, którzy bez przerwy was oskarżają i przekonują was o własnym grzechu. A Job uparcie trwa przy swoim i twierdzi, coś tutaj jednak mi się nie zgadza. Coś tutaj jest nie tak w tym schemacie, do którego wy tak uparcie próbujecie, mnie nawrócić. Zwróćcie uwagę, zastanówcie się nad tym. A co, jeżeli by Job wreszcie powiedział, no dobra, zgrzeszyłem. No dobra, macie rację, to z powodu mojego grzechu to na mnie przyszło. Co by wtedy było? Co wtedy by się stało? Wtedy cały zakład, to co najistotniejsze, ta najwyższa stawka, charakter Boży, wszystko, można powiedzieć, cały wszechświat, jak gdyby załamałby się z powodu tego kłamstwa, tej niesprawiedliwej wypowiedzi. Pamiętajcie, co w liście Jakuba czytamy. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Zobaczcie, werset 3 jest właśnie częścią tej cierpliwości, wytrwania Joba, który nie wiedząc nawet, co jest stawką i naprawdę o co tu chodzi, tak naprawdę w tym wszystkim, co go spotyka, w zupełnej nieświadomości jednak trwa w sprawiedliwości, trwa w czym tak naprawdę? Trwa w tej sprzeczności. Nie? To jest nie do zniesienia, straszna sprzeczność. Żeby doskonale wiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, a jednocześnie wiedzieć i mieć przekonanie, że to nie z powodu mojego grzechu to na mnie przyszło. No więc co się dzieje? Jakże wielka by była pokusa, żeby to w jakiś sposób sobie połączyć, zharmonizować, wyłagodzić, ale zobaczcie, Job oparł się tej pokusie. Pośrodku cierpienia jednak trwał. Zobaczcie, 4-5 werset. Wy natomiast dopuszczacie się kłamstwa. Marnymi wszyscy jesteście lekarzami. Obyście raczej zupełnie zamilkli, poczytano by wam to za mądrość. Obyście zamilkli. Czyli trzeba było nie porzucać swojej, czy zachować swoją uprzednią świętość, mówi Job. Tak jak żeście przyszli na samym początku i siedzieli w cichości, w obliczu mojego cierpienia, tak lepiej by było dla was, abyście tak dalej postępowali. Abyście dalej to zachowywali, tak się zachowywali. Ale nie, a nie wy nagle zaczęliście, poczuliście, że trzeba mówić. I oczywiście jest masa urywków w Księdze Przypowieści, że zacytuję kilka na temat właśnie tego, co mówi Job. Obyście raczej zupełnie zamilkli, poczytano by wam to za mądrość. To jest niemal dokładny cytat z kilku cytatów w Księdze Przypowieści. Jeden z nich stwierdza, kto oszczędza swych słów jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha jest roztropny. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. To jest taka podwójna mądrość oczywiście, że oczywiście kiedy mamy zamknięte usta, to inni nie wiedzą, że naprawdę jesteśmy ignorantami w danej sprawie. To jest jedno znaczenie, że przynajmniej naszą ignorancję nie publikujemy, naszej ignorancji, kiedy mamy zamknięte usta. No ale oczywiście inne znaczenie jest takie, że jest wielka mądrość po prostu w ich zamknięciu. Czyli w jakimś okiełznaniu tego wielkiego pragnienia, aby zawsze mówić, aby zawsze mieć coś wspaniałego do dodania. Następnie, gdzie dużo słów, pamiętacie, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Boża mądrość bardzo jasno nas poucza, że po prostu z samej, zważywszy na naszą naturę, sama wielość słów już poprowadzi nas do grzechu. Już nawet nie wnika, jakie to są słowa, wiele dobrych słów czy złych słów. Biblia po prostu ostrzega, że zważywszy na naszą naturę, jeżeli dużo gadasz, masz skłonności do grzechu. Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte. Jeżeli masz coś drogocennego, to oczywiście będziesz tego oszczędnie tym szafował, a nie rozrzucał tego tym na wszelkie strony. Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. Język mędrców rozsiewa wiedzę w sposób zaplanowany, przewidywalny, z kontrolą, z opanowaniem, podczas gdy usta głupców właśnie tryskają głupotą. Cokolwiek mam na umyśle, od razu jest na języku. Na cokolwiek mam pragnienie, to od razu wypowiadam. I wreszcie, śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Tak więc to już samo to powinno nas opanowywać sposób naszego używania naszego języka, dlatego że śmierć i życie są w mocy języka. Nie? Nasz język bez żadnej przesady może być siewcą śmierci albo siewcą życia. I oczywiście nieostrożne wypowiedzi, pochopne wypowiedzi, wiadomo, ku czemu prowadzą. I zobaczcie dalej. Słuchajcie więc, 6 werset. Słuchajcie więc mojej odpowiedzi i zważcie na obronę moich warg. Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie, albo gwoli niemu mówić kłamliwie? Czy chcecie brać jego stronę, albo być obrońcami Boga? Czy dobrze to dla was wypadnie, gdy On was przejrzy? Czy go zwiedziecie, jak się zwodzi ludzi? On skarci was surowo, gdy potajemnie będziecie stronniczy. Widzicie, to o czym ciekawa rzecz jest to, że Job zarzuca im, że jego przyjaciele stają w obronie Boga i tak naprawdę odwołuje się do Boga, by ten ich osądził. Mówi, słuchajcie, uważajcie, to, że wam się wydaje, że wy mówicie na rzecz Bożą, wcale nie oznacza, że tak jest. Ja powołuję Boga, aby ten was osądził. I w 10 wersecie, gdy potajemnie będziecie stronniczy, to jest nic innego, co to jest potajemna stronniczość. No nie, potajemna stronniczość to jest obłuda. Jesteście nieszczerzy, jesteście obłudni. I teraz dochodzimy do kluczowego wersetu. Czy jego majestat nie przerazi was, a strach przed nim nie padnie na was? Wasze wywody są jak popiół, a wasza obrona jak szańce z gliny. Zamilknijcie przede mną, abym mógł mówić, a niech przyjdzie na mnie, co chce. Swoje ciało wezmę w swoje zęby, a swoje życie złożę w swoje dłonie. Tak czy owak on mnie zabije. Już nie mam nadziei, jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Ciekawe jest to, że niestety Brytyjka jako jedyna tutaj nie popisała się w Biblia Tysiąclecia. Zaraz wam zacytuję, jak oddała ten werset, werset 15. Biblia Gdańska, zaraz wam zacytuję, jak oddała werset 15. Biblia King James Version czy inne angielskie tłumaczenia również oddają ten werset tak jak oddała, jak oddaje to Biblia Gdańska czy też Biblia Tysiąclecia. W Biblii Gdańskiej 15 werset brzmi i wydaje mi się słusznie: oto choćby mnie zabił, przecie w nim będę ufał, wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. Biblia Tysiąclecia: choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Widzicie, całość, oczywiście to jest bardzo trudny werset do przetłumaczenia, jednakże tamte dwa pozostałe tłumaczenia, bardziej tak naprawdę kontekst jest tym, który w ostateczności zadecyduje, moim zdaniem, powinien zadecydować, jak oddać ten werset. I tamte tłumaczenia Gdańskiej Tysiąclecia, Biblia, o wiele lepiej harmonizuje ten werset z resztą kontekstu. Choćby mnie zabił, choćby mnie zabijał, jednak ufał mu będę. Bez względu na to, co się będzie działo, bez względu na to, co jeszcze przyprowadzi na moje życie, bez względu na to, jaki ten test, albo ku czemu ten test obecny miałby się obrócić, jednak ja ufał jemu będę. A co więcej, zobaczcie na wielką pobożność Jobową i oddanie Bogu, i dróg moich przed nim chcę bronić. I dróg moich przed nim chcę bronić. Oto choćby mnie zabił, przecie w nim będę ufał. Wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. Test naszej ufności, naprawdę ufności Bogu, ma miejsce, czy nadchodzi wraz z próbami, wraz z cierpieniem, wraz z odrzuceniem. Bo tak jak ta księga nas poucza na samym początku, poniekąd szatan ma rację, że rzeczywiście łatwiej jest ufać Bogu, kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy wszystko idzie tak, jak należy. Podczas gdy, kiedy mamy do czynienia z nieustępliwym, nieustępującym cierpieniem, które po prostu nie chce odejść, cierpienie, na które wydaje się pomimo tylu różnych prób i tylu różnych metod, już żeśmy wypróbowali tyle różnych metod i tyle różnych prób, jednak to cierpienie jak gdyby chwyciło się nas i ustąpić nie chce, wtedy dopiero następuje prawdziwy test, prawdziwa wiarygodność naszej ufności Bogu. Mam nadzieję, poprawcie sobie to w waszych Bibliach, dlatego że wydaje mi się, że to zdecydowanie lepiej oddaje sens tego wersetu. Choćbyś mnie zabijał, jednak ja ufał Tobie będę. Choćbyś, bez względu na to, gdzie byś mnie nie poprowadził, jednak Ciebie się uchwycę, Ciebie się trzymał będę, dlatego że Ty jesteś wiarygodny. Tobie należy się moja ufność, nawet jeżeli nie towarzyszy jej zrozumienie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za przykład pobożności Joba, który nas zachęca, który nas wyposaża, który poprzez Twojego Ducha Świętego staje się dla nas mocą i zwycięstwem. Prosimy Ciebie, abyśmy nawet w pośrodku jakiejś niemocy, bezsilności, niezrozumienia czy osamotnienia, abyśmy pośrodku tych wszystkich wyzwań zachowali wiarę, zachowali podobną ufność do tej, której uczymy się na przykładzie Joba. Prosimy Cię, Panie, pociesz nas, prosimy, prowadź nas bezpiecznie, abyśmy nie porzucili naszej nadziei, nie porzucili naszej ufności, abyśmy trzymali się mocno Ciebie, Twoich obietnic, bez względu na okoliczności. Amen.
Staniemy, żeby zaśpiewać. Zbierzemy nasze ofiary.
Jego łaskawość nad nami. Chwalcie Pana, narody, wysławiajcie Go, ludy, bo Jego łaskawość.
Podziękujmy Bogu za Jego błogosławieństwa. Drogi Ojcze w niebie, dziękujemy, że jesteś Bogiem wiernym, Bogiem troskliwym. Tak jak najlepszy mąż, który zapewnia nam wszystko na co dzień. Dziękujemy, że błogosławisz naszej pracy i że mamy z czego żyć, mamy dach nad głową i w co się ubrać, co jeść. Prosimy Cię też, przyjmij te dary, Panie, abyśmy poprzez nie mogli budować Twoje królestwo w naszym mieście, w naszym kraju. Amen. Będziemy się modlić teraz. Proszę, podzielcie się z nami naszymi prośbami, dziękczynieniami.
Bardzo proszę o modlitwę za tydzień w piątek, to znaczy w nadchodzący piątek będę brał udział w debacie z ludzią, jakieś towarzystwo racjonalistów polskich to organizuje, liceum ogólnokształcącym, stworzenie, ewolucja, także módlcie się, dlatego że kiedy z debatami to różnie bywa, żeby to dobrze wypadło. Też módlmy się o Pawła, dlatego że on i kilka innych osób się rozchorowało. Ale Paweł z gorączką, nie, bez gorączki, ale jest zupełnie rozwalony, z kaszlem, leży w łóżku.
Mariusz wraca dzisiaj z Gdańska. Pamiętajmy o nim.
Ale ten Jarek też chciałby przyjechać, aby skorować.
A Aneta lepiej się ma w ogóle, bo była w szpitalu.
Wczoraj z Bogumiłą mieliśmy rozmowę z Amerykanami i Kanadyjczykami, którzy specjalnie się zgromadzili i przyjechali do Portland, do kościoła Lewnicy, żeby rozmawiać o planach przyjazdu do Lewnicy. Więc brzmiało to fajnie, są wykręcone, wygląda to, że przyjdzie około 20 parę osób. Więc modlitwa i prośba była to, żebyśmy z tym się wracali, o przygotowanie całego wydarzenia. To jest ostatni tydzień czerwca, zahacza początek lipca, organizacja w Lewnicy, więc wszystkie przygotowania z tym są związane. Wciąż sale dla poszukuję sal na...
Noclegi są już?
Noclegi są zarezerwowane, tak. Więc wiadomo, no zawsze to różnie to może się potoczyć, do nauczycieli może to wymówić.
Aha, jednak tam jest. To...
Proszę?
Jednak tam jest.
Ale generalnie jest to zarezerwowane, nie wygląda to, że są zachęceni, są przyjechać, żeby dotrwali i przyjechali.
Czyli... Słuchajcie, nagrywamy się cały czas.